rozdział 14. Jak sprawić, by dobrym nawykom nie dało się oprzeć, a złe nie wchodziły w rachubę. Latem 1830 roku Victor Hugo znalazł się w obliczu niemożliwego do dotrzymania terminu. 12 miesięcy wcześniej francuski autor obiecał swemu wydawcy nową książkę. Jednak zamiast pisać, spędził ten rok na innych zajęciach, bawieniu gości i przekładaniu tworzenia dzieła na później. Poirytowany wydawca zgodził się wyznaczyć mu nowy termin, półroczny. Książka miała być skończona w lutym 1831 roku. Hugo wykoncypował dziwny plan pokonania skłonności do prokrastynacji. Zebrał całą swoją odzież i poprosił asystenta o zamknięcie jej w dużej skrzyni. Zostawił sobie jedynie duży szal. Ze względu na brak wierzchniego okrycia przez jesień i zimę 1830 roku tkwił w swoim gabinecie i zapamiętale pisał. Dzwonnik z Notre Dame ukazał się 2 tygodnie przed terminem, 14 stycznia 1831 roku. O ironio, nie uszło mojej uwadze, jak podobna jest ta historia do procesu pisania tej książki. Choć mój wydawca był znacznie bardziej wyrozumiały, a szafa pozostała pełna, czułem, że w celu dokończenia manuskryptu powinienem nałożyć na siebie areszt domowy. Czasami sukces jest w mniejszym stopniu uzależniony od ułatwiania sobie dobrych nawyków, a w większym od utrudniania tych złych. To odwrotność trzeciego prawa zmiany zachowania spraw, by było to trudne. Jeśli masz wrażenie, że realizacja planów sprawia ci kłopoty, może powinieneś wziąć przykład z Victora Hugo i utrudnić sobie złe nawyki poprzez stworzenie czegoś, co psychologowie nazywają techniką autozobowiązania. Technika autozobowiązania polega na dokonaniu w teraźniejszości wyboru, który zadecyduje o twoich działaniach w przyszłości. Jest to pewien sposób na określenie przyszłego zachowania, przywiązanie się do dobrych nawyków i ograniczenie złych. Zamykając odzież, by móc się skupić na pisaniu, Victor Hugo użył techniki autozobowiązania. Istnieje wiele sposobów tworzenia takich technik. Możesz ograniczyć skłonność do przejadania się, kupując produkty żywnościowe pakowane pojedynczo, zamiast tych w opakowaniach zbiorczych. Możesz na ochotnika zgłosić się na listę osób z zakazem wstępu do kasyn i dostępu do stron internetowych z wirtualnym pokerem, by ukrócić ciągoty do hazardu. Słyszałem nawet o sportowcach, którzy musieli osiągnąć określoną masę ciała na zawody, więc w tygodniu przed kontrolnym ważeniem zostawiali w domu portfel, by nie kusiło ich stołowanie się w fast foodach. W ramach innego przykładu mogę przytoczyć sposób mojego przyjaciela i specjalisty od nawyków Naira Ayla. Kupił on gniazdko elektryczne z timerem, adapter wtykany do gniazdka sieciowego, do którego podłączył router internetowy. Codziennie o 22:00 timer odcina zasilanie do routera, a gdy kończy się dostęp do internetu, wszyscy wiedzą, że trzeba położyć się spać. Techniki autozobowiązania są przydatne, bo umożliwiają kierowanie się dobrymi intencjami, zanim padnie się ofiarą pokusy. Ilekroć zależy mi na przykład na ograniczaniu kalorii, proszę kelnera o podzielenie posiłku na pół i zapakowanie drugiej części na wynos, zanim otrzymam danie. Wiem, że jeśli poczekam na posiłek i po prostu sobie obiecam, że zjem tylko połowę, to nie zadziała. Sztuka polega na zmodyfikowaniu zadania w taki sposób, by łatwiej było działać zgodnie z dobrym nawykiem, niż zrezygnować z niego. Jeśli masz motywację do poprawienia kondycji, zapisz się na trening jogi i opłać go z góry. Jeżeli ekscytuje cię wizja firmy, którą zamierzasz założyć, wyślij e-mail do przedsiębiorcy, którego szanujesz i umów się na konsultację w sprawie planowanego biznesu. Gdy przyjdzie czas działania, jedynym sposobem wycofania się będzie rezygnacja ze spotkania, co może być pracochłonne i kosztowne. Techniki autozobowiązania zwiększają szanse na zrobienie w przyszłości właściwej rzeczy dzięki bieżącemu utrudnianiu działań opartych na złych nawykach. Są jednak jeszcze lepsze metody. Możemy sprawić, by dobrym nawykom nie dało się oprzeć, a złe nie wchodziły w rachubę. Jak zautomatyzować nawyk i nigdy więcej o nim nie myśleć? John Henry Patterson urodził się w 1844 roku w Dayton w stanie Ohio. W dzieciństwie pracował w rodzinnym gospodarstwie, a potem w tartaku ojca. Po ukończeniu koledżu w Dartmouth wrócił do Ohio i otworzył mały sklep dla górników wydobywających węgiel. Warunki wydawały się sprzyjające. Sklep nie miał większej konkurencji, klientów nie brakowało, ale dziwnym trafem z zarobkami było krucho. Wtedy Patterson odkrył, że pracownicy go okradają. W połowie XIX wieku kradzieże w miejscu pracy były powszechnym problemem. Kwity trzymało się w otwartej szufladzie i łatwo było je sfałszować albo wyrzucić. Nie było kamer wideo nadzorujących zachowanie ludzi, ani programów do rejestrowania transakcji. Jeśli nie chciałeś przez cały dzień zaglądać pracownikom przez ramię albo sprzedawać wszystkiego sam, to zapobiegnięcie złodziejstwu było trudne. Główkując nad swoją sytuacją, Patterson natknął się na reklamę nowego wynalazku o nazwie Ritis Incorruptible Cashier, dosłownie nieprzekupny kasjer Ritiego. Była to w istocie pierwsza kasa handlowa opracowana przez innego mieszkańca Dayton, Jamesa Ritiego. Po każdej transakcji maszyna automatycznie zamykała kasetkę z pieniędzmi i kwitami. Patterson nabył dwa takie urządzenia, płacąc po $50 za sztukę. Problem kradzieży w sklepie skończył się z dnia na dzień. W ciągu kolejnych 6 miesięcy firma Pattersona przestała przynosić straty i osiągnęła dochód w wysokości $5000, odpowiednich dzisiejszych 100 tysięcy. Patterson był pod takim wrażeniem urządzenia, że zmienił profil działalności. Odkupił od Ritiego prawa do wynalazku i otworzył firmę o nazwie National Cash Register. 10 lat później National Cash Register miała ponad 1000 pracowników i znalazła się wśród najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw tamtych czasów. Najprostszy sposób na zerwanie ze złym nawykiem polega na sprawieniu, by stał się niepraktyczny. Zwiększ trudność realizowania go do tego stopnia, by podjęcie działania nie wchodziło w rachubę. Genialność kas polegała na zautomatyzowaniu etycznego postępowania, dzięki czemu kradzież stała się prawie niemożliwa. Nie trzeba było zmieniać charakteru pracowników. Wystarczyło, że właściwe zachowanie stało się odruchowe. Niektóre metody, takie jak instalowanie kas, zwracają się z nawiązką. Te jednorazowe wybory wymagają na początku pewnego nakładu pracy, ale z czasem stają się coraz bardziej opłacalne. Ponieważ fascynuje mnie to, że jeden wybór może przynosić regularne korzyści, postanowiłem zapytać moich czytelników o ulubione jednorazowe działanie, które doprowadziło ich do lepszych, długoterminowych nawyków. Wybrane najpopularniejsze odpowiedzi to na przykład odżywianie się. Kup filtr do oczyszczania wody pitnej. Używaj mniejszych talerzy, aby ograniczyć wielkość, a tym samym kaloryczność posiłków. Sen. Kup dobry materac. Załóż rolety zaciemniające. Usuń telewizor z sypialni. Produktywność. Wypisz się z list mailingowych. Wyłącz powiadomienia i wycisz informacje z czatów grupowych. Przełącz telefon na tryb cichy. Oczyść skrzynkę e-mailową za pomocą filtrów. Usuń ze smartfona gry i aplikacje do obsługi mediów społecznościowych. Szczęście? Przygarnij psa. Przeprowadź się tam, gdzie mieszkają przyjaźni, towarzyscy ludzie. Zdrowie? Szczep się. Kup dobre buty, by uniknąć bólu pleców. Kup ergonomiczny fotel albo biurko do pracy stojącej. Finanse. Załóż konto umożliwiające automatyczne oszczędzanie. Skonfiguruj automatyczne płatności rachunków. Odłącz telewizję kablową. Skonsultuj z dostawcami usług oraz mediów możliwość obniżenia rachunków. Przypuszczam, że gdyby przeciętny człowiek zechciał wykonać choć połowę jednorazowych działań znajdujących się na tej liście, nawet jeśli nie zastanawia się nad swoimi nawykami, to po roku wiódłby lepsze życie. Te jednokrotne działania są prostym zastosowaniem trzeciego prawa zmiany zachowania. Dzięki nim łatwiej jest smacznie spać, zdrowo się odżywiać, być produktywnym, oszczędzać pieniądze i po prostu lepiej żyć. Oczywiście istnieje wiele sposobów na zautomatyzowanie dobrych nawyków i wyeliminowanie złych. Zwykle wymagają one zaprzęgnięcia do pracy nowoczesnej technologii. Działania, które wcześniej były trudne, uciążliwe i skomplikowane, za sprawą technologii mogą stać się łatwe, bezbolesne i proste. To najbardziej niezawodna i najskuteczniejsza metoda gwarantująca właściwe postępowanie. Przydaje się to zwłaszcza w przypadku zachowań zbyt nieregularnych, by mogły wejść w nawyk. Rzeczy, które robisz raz w miesiącu lub raz do roku, na przykład zmiana składu portfela inwestycyjnego, nie są powtarzane na tyle często, by stały się nawykiem. W ich przypadku korzyści przynosi więc zastosowanie rozwiązań technologicznych, które będą pamiętały o ich zrobieniu za ciebie. A oto inne przykłady. Lekarstwa. Recepty można automatycznie odnawiać lub prosić o wystawienie ich na kilka następnych miesięcy. Finanse osobiste. Pracownicy mogą oszczędzać na emeryturę ze składek potrąconych automatycznie z ich wypłaty. Gotowanie. Zakupy spożywcze możesz zrobić przez internet. Produktywność. Użytkowanie mediów społecznościowych można ograniczyć za pomocą aplikacji blokującej dostęp do stron internetowych. Po zautomatyzowaniu jak największej części życiowych spraw, możesz skupić wysiłki na zadaniach, których maszyny jeszcze nie obsługują. Każdy nawyk oddany we władanie nowoczesnej technologii oszczędza czas i energię, które możemy włożyć w następny etap naszego rozwoju. Jak napisał matematyk i filozof Alfred North Whitehead, postęp cywilizacji odbywa się dzięki zwiększeniu liczby operacji, które da się wykonywać bez namysłu. Oczywiście potęga technologii może też działać przeciwko nam. Przesiadywanie przed telewizorem staje się nawykiem, bo więcej wysiłku musisz włożyć w to, by przestać patrzeć w ekran, niż w dalsze oglądanie. Nie musisz nawet naciskać przycisku, aby wyświetlić kolejny odcinek serialu, bo Netflix czy YouTube zrobi to za ciebie. Wystarczy mieć otwarte oczy. Technologia zapewnia wygodę na poziomie pozwalającym spełniać nawet najdrobniejsze zachcianki. Wystarczy poczuć cień głodu, by zamówić jedzenie z dostawą do domu. Wystarczy choćby zacząć się nudzić, by zatracić się w niezmierzonej przestrzeni mediów społecznościowych. Jeśli realizowanie pragnień na dobrą sprawę nie wymaga wysiłku, może się okazać, że robisz po prostu to, na co w danej chwili przyjdzie ci ochota. Wadą automatyzacji jest możliwość przeskakiwania między jednym prostym zadaniem a drugim, co nie pozwala na wygospodarowanie czasu na trudniejsze, ale ostatecznie bardziej opłacalne zadania. W wolnych chwilach często nabieram ochoty, by pobuszować w mediach społecznościowych. Jeśli nudzę się choćby przez ułamek sekundy, sięgam po smartfona. Łatwo jest potraktować wszelkie tego rodzaju drobne, rozpraszające uwagę sprawy jako robienie sobie przerwy, ale z czasem zaczynają się one przeradzać w poważny problem. Nieustanne powtarzanie sobie jeszcze tylko minutka może skutecznie przekreślić szansę na zrobienie czegokolwiek sensownego. Nie jestem w tym osamotniony. Przeciętny człowiek korzysta z mediów społecznościowych ponad 2 godziny dziennie. Co mógłbyś zrobić przez dodatkowe 700 godzin rocznie? W ciągu roku, gdy pisałem tę książkę, eksperymentowałem z nową strategią gospodarowania czasem. Co poniedziałek asystentka resetowała hasła do moich kont w mediach społecznościowych, wskutek czego automatycznie wylogowywałem się na wszystkich urządzeniach. W piątek wysyłała mi nowe hasła. Miałem cały weekend na zabawę mediami społecznościowymi, aż do poniedziałku, gdy sytuacja się powtarzała. Jeśli nie masz asystenta, połącz siły z przyjacielem albo kimś z rodziny i co tydzień resetujcie sobie hasła. Zaskoczyło mnie, jak szybko się do tego przyzwyczaiłem. Przez pierwszy tydzień blokady mediów społecznościowych uświadomiłem sobie, że nie muszę z nich korzystać tak często jak dotąd, a już bez wątpienia nie muszę tego robić codziennie. Było to po prostu tak łatwe, że robiłem to odruchowo. Odkąd mój nawyk został skutecznie zablokowany, odkryłem, że mam motywację do zajmowania się sensowniejszymi sprawami. Po usunięciu z otoczenia łakoci dla umysłu, znacznie prościej było mi konsumować zdrowsze rzeczy. Pracująca na twoją korzyść automatyzacja może sprawić, że dobrym nawykom nie sposób się oprzeć, a złe nie wchodzą w rachubę. Lepiej zagwarantować sobie konkretny sposób zachowania w przyszłości, niż liczyć w danym momencie na swoją silną wolę. Dzięki zastosowaniu technik autozobowiązania, strategicznych jednorazowych decyzji i nowoczesnej technologii możesz stworzyć środowisko nieuchronności. Przestrzeń, w której dobre nawyki będą nie tylko rezultatem myślenia życzeniowego, ale czymś niemal pewnym. Podsumowanie rozdziału. Odwrotność trzeciego prawa zmiany zachowania brzmi: spraw, by było to trudne. Technika autozobowiązania to dokonywany w teraźniejszości wybór, który decyduje o przyszłych zachowaniach. Zautomatyzowanie nawyków jest najlepszą gwarancją przyszłego postępowania. Jednorazowe decyzje, takie jak kupno lepszego materaca czy założenie konta samoczynnie lokującego oszczędności, to pojedyncze działania, które automatyzują przyszłe nawyki i z upływem czasu dają coraz większe korzyści. Zastosowanie technologii do zautomatyzowania nawyków jest najbardziej niezawodną i najlepszą gwarancją właściwego zachowania.